Gość dnia w Radiu Rodzina.
Dzień dobry Państwu. Do kolejnej naszej porannej audycji zaprasza Adam Szymański. Moim gościem jest dzisiaj pani Anna Ignaszak-Janiak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Dzień dobry pani Anno.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Pani Anno, już gościła pani w naszym radiu w tejże audycji, no jakieś pół roku temu, ale o temacie, o którym chcemy dzisiaj porozmawiać, nigdy za dużo. Drodzy Państwo, meandry rodzicielstwa zastępczego. Taki temat chciałem zaproponować dzisiaj pani Annie. O rodzinach zastępczych już coś niecoś wiemy. Wiemy, jak są ważne w życiu dzieciaków, o które tak bardzo troszczymy się. Jednak proszę o przypomnienie w skrócie, czym jest rodzicielstwo zastępcze?
Rodzicielstwo zastępcze, to jak sama nazwa mówi, to jest zastępstwo. Zastępstwo w postaci rodziny dla dzieci, które z jakichś powodów, trudności, nie mają zapewnionej właściwej, bezpiecznej opieki przez własnych rodziców. Rodzina zastępcza to zastępstwo na jakiś czas. Rodzina, do której trafia dziecko, którego rodzice często mają ograniczoną władzę rodzicielską. Ta sytuacja prawna nie jest uregulowana. I tutaj jakby dotykamy tematu różnicy między rodziną zastępczą a adopcją. Bo dzieci, które mają uregulowaną sytuację prawną, są jakby takie wolne prawnie, mogą być przysposobione. I tutaj jest odrębna droga dla tych dzieci, którą zajmuje się ośrodek adopcyjny. Adopcja, przysposobienie. Tam dzieci są kwalifikowane do przysposobienia, których rodzice albo nie żyją, albo są pozbawieni władzy rodzicielskiej, lub zrzekli się tej władzy dobrowolnie. Natomiast rodzina zastępcza to rodzina, która ma zapewnić właściwą opiekę i bezpieczeństwo dzieciom, które na jakiś czas są tego domu i bezpiecznego miejsca pozbawione. Oznacza to, że jest to czas, w czasie którego rodzice mają czas na, jakby na pozbieranie się, na rozwiązanie tych problemów, które ich dotyczą. Wtedy dzieci mogą wrócić do swoich rodziców. Takie jest zadanie rodzicielstwa zastępczego. Umożliwić jakby rodzicom biologicznym stanięcie na nogi, tak by mogli odzyskać te dzieci. Jeżeli to jest niemożliwa sytuacja, się ureguluje i dzieci będą jakby wolne prawnie, mają szansę na adopcję, także to jest druga opcja, że dzieci mogą z rodziny zastępczej wrócić do swoich rodziców. Mogą w innym przypadku zostać przysposobione, a w trzecim przypadku, jeżeli nie jest możliwe ani jedno, ani drugie, wtedy zostają często w rodzinie zastępczej do usamodzielnienia, do pełnoletności, a prawo daje możliwość, że nawet i dłużej, do czasu, kiedy będą się uczyć, nie dłużej niż do 25 roku życia.
Jakie dzieci trafiają do rodzin zastępczych? W jakich przedziałach wiekowych? Czy są to jakieś ograniczenia, czy to jest szerokie spektrum?
Do rodziny zastępczej tak naprawdę sytuacje życiowe są takie i okoliczności, że mogą trafić różne dzieci od urodzenia, bo bywają dzieci pozostawione w szpitalu po urodzeniu. Bywają sytuacje, kiedy dzieci są w rodzinach swoich biologicznych, ale dzieje się coś złego i wtedy często w wyniku interwencji albo jeżeli są jakieś zaniedbania i jest decyzja sądu, dzieci trafiają do rodzin zastępczych. I kilkunastoletnie dzieci tak samo, bo różne są sytuacje. Niestety bywa tak, że najmniejsze szanse na rodzinę zastępczą mają dzieci starsze, nastoletnie. Najmniejsze szanse mają dzieci, które są w rodzeństwach takich wieloosobowych, czyli liczne rodzeństwa. Tutaj trudno nam znaleźć kandydatów na rodziny zastępcze dla takich dzieci, dla licznych rodzeństw. I tak samo dzieci, które mają różnego rodzaju niepełnosprawności, kiedy są różne takie zdrowotne problemy. Tutaj też trudno znaleźć rodziny, które są przygotowane, które chcą opiekować się dziećmi niepełnosprawnymi, które mają problemy zdrowotne.
Kto może zostać rodzicem, rodzicami zastępczymi?
Rodziną zastępczą może zostać i osoba samotna, i małżeństwo, i osoby, które są w jakimś związku takim partnerskim. Także nie ma tutaj też ograniczeń jakby wiekowych, ale na pewno trzeba być pełnoletnim i spełniać określone warunki. Są to między innymi odpowiednie warunki mieszkaniowe, materialne, posiada stałe źródło dochodu. Nie można być osobą karaną sądownie. Nie można nie realizować obowiązku alimentacyjnego, jeżeli taki obowiązek na kimś ciąży. Trzeba mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto nie można być pozbawionym władzy rodzicielskiej, ani mieć tej władzy ograniczonej czy zawieszonej wobec własnych dzieci. To zamieszkiwać na terytorium Polski i trzeba mieć odpowiednie także stan zdrowia. Wymagamy zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia i tak samo badania psychologiczne. To są rzeczy, które jakby na starcie są sprawdzane. Po sprawdzeniu tych podstawowych warunków kierujemy osoby na szkolenie.
Czy to są osoby, które nie mogą mieć dzieci na przykład? Czy to osoby, które mają własne dzieci i chcą mieć więcej? Jak to wygląda?
Nie ma tutaj ograniczeń. Rodziną zastępczą mogą być osoby, które mają własne dzieci i mają, wyrażają jeszcze wolę i chęć zaopiekowania się dziećmi, które tego potrzebują. Mogą być to osoby, które nie mają własnych dzieci. Nie ma tutaj ograniczeń. I tak samo wiek, nie ma tutaj ograniczeń, chodzi o możliwości i my odpowiednio tak do wieku dobieramy, żeby odpowiednio wiekiem dobrać dzieci do rodziny. Natomiast są potrzeby zapewnienia opieki dzieciom i każda osoba, która jest chętna, zapraszamy do nas, dlatego że ciągle brakuje osób, które byłyby gotowe przyjąć dzieci do swoich domów. Dlatego naszą kampanię prowadzimy nieustająco.
Skoro pani mówi o tym, że poszukujecie rodzin zastępczych, moje pytanie może wydać się dziwne, ale czy żeby być rodzicem zastępczym, trzeba mieć potrzebę serca, wielką miłość w sobie, potrzeba zaspokojenia tej miłości, czy można to traktować jako sposób zarabiania pieniędzy?
To znaczy tak, na pewno trzeba mieć odpowiednie kompetencje, to jest podstawowa sprawa. Niezależnie od tego, czy ktoś chce zarabiać pieniądze, że tak powiem w ten sposób, bo może być też taka forma zawodowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, gdzie to już też są odpowiednie szkolenia, żeby przejść te wyższe formy, bo to już jest jakby wyższa forma tego rodzicielstwa zastępczego, taka zawodowa, że jest osoba przygotowana i wtedy może jedna z osób mieć umowę zlecenie i wtedy prowadzi, jest osobą prowadzącą rodziną zawodową czy rodziny dom dziecka, otrzymuje wynagrodzenie i jest taka forma też zapewniona przez ustawodawcę, więc jest taka możliwość, że jakby może to być forma zawodu i źródło utrzymania to jest wtedy wynagrodzenie za wykonywanie tej pracy. Jednak niezależnie od takiej motywacji, że ktoś chce zajmować się tym zawodowo, ważne są kompetencje, które ktoś posiada. No tutaj pytał pan o potrzebę serca, tak, że chce pomagać, kochać i tak dalej. Ważne są kompetencje i to jest podstawowa sprawa, której się przyglądamy my, zanim damy kwalifikacje osobom. Także to jest rozważane jakby wielowarstwowo i przez wiele osób, żeby zadecydować, czy kogoś kwalifikujemy na rodzica zastępczego i może przyjąć dzieci. No z tym kochaniem to może nie być tak od razu. Może być jakaś chęć kochania, ale no z doświadczenia wiemy, że to nie zawsze przychodzi od razu. Może przyjść, ale nie musi. Ważne jest, żeby spełniać kompetencje wobec dziecka, zapewnić mu bezpieczeństwo, właściwą opiekę, zadbać o potrzeby. I przede wszystkim, nie wiem, powiem takie coś, czym się kierujemy, zanim powierzymy dziecko, że szukamy dobrych domów dla dzieci, które tego potrzebują, a nie odwrotnie. Także przede wszystkim chcemy dobrze przygotować kandydatów. Szkolenie, którym przygotowujemy kandydatów, jest warsztatowe, obejmuje wiele ćwiczeń, dotykamy różnych strun w człowieku, które poruszamy w kandydatach i też nieraz są to emocjonalne takie sprawy. Osoby, które nas przygotowywały, żebyśmy uczyły rodziców zastępczych, przygotowały ich do tej roli, mówiły, że lepiej, żeby kandydaci płakali na szkoleniu niż dzieci u tych rodzin. Także czasami jest tak, że po prostu przygotowujemy na różne trudne sytuacje, dotykamy trudnych spraw, wzruszamy, ale po to, żeby po prostu tylko dobrze przygotować.
Jak wygląda przygotowanie do rodzicielstwa zastępczego? Cykl przygotowań.
Niezależnie od formalnych takich dokumentów, które się składa, no, oglądamy mieszkanie, przyglądamy się, gdzie tam będzie miejsce dla dziecka. Nie chodzi o ilość metrów kwadratowych dla danego dziecka, ale o to, żeby było zapewnione miejsce do nauki, do odpoczynku, do zabawy, żeby po prostu dla dziecka było miejsce. Są spotkania z psychologiem. No, po sprawdzeniu różnych rzeczy tutaj formalno-prawnych, takich wizualnych, że jest stałe źródło dochodu i wszystkie inne formalności, jak są sprawdzone, odbywa się szkolenie. Szkolenie trwa kilka miesięcy, jest 12 spotkań takich warsztatowych, wspólnych dla wszystkich kandydatów i są również spotkania indywidualne z kandydatami w ich domu. Wtedy rozmawiamy o sprawach, których się nie porusza zespołowo. Są również praktyki w rodzinnym domu dziecka lub w domu dziecka, także u tych, którzy już mają jakieś doświadczenie, te osoby dzielą się swoim doświadczeniem. No i później następuje po tym procesie szkolenia, kiedy osoby gdzieś tam dotkną różnych tematów, ja już to pewnie mówiłam wcześniej, na szkoleniu jakby wprowadzamy w różne role, pozwalamy się poczuć i dzieckiem w tej rodzinie, i rodzicem zastępczym, i rodzicem biologicznym, które traci dziecko. Także ta przymiarka jest bardzo potrzebna. To tak, też o tym mówiłam na szkoleniu, to tak jakbyśmy kupili sukienkę czy garnitur, nie przymierzając, a po prostu biorąc prosto z wystawy. Co się dzieje, jeżeli później nie za dobrze na nas leży? To takie pytanie retoryczne, żeby sobie każdy odpowiedział, na szkoleniu przymierzamy się do tej roli, żeby troszeczkę poczuć. I wtedy, niezależnie od tego, że my oceniamy, czy ktoś ma kompetencje i umiejętności, żeby być rodzicem zastępczym, to także osoba może sama ocenić, czy chce, czy nie chce. Często po szkoleniu nie każdy decyduje się, nie każdy podejmuje tą decyzję przyjęcia dziecka. Czasami szkolenie pozwala spojrzeć tak dogłębnie i osoby same sobie odpowiadają na pytanie, jeszcze nie jestem gotowy, może w ogóle nie jestem gotowy, ale naprawdę myślę, że warto jest przez to przejść i my tak mówimy, nawet jeżeli poświęcamy ten wysiłek przygotowania osób, to jeżeli to będzie odpowiedzialna decyzja, pomimo przejścia szkolenia, że jednak nie przyjmuje dziecka, to myślimy, że tak jest lepiej, albo że nie w tym momencie. Nie chodzi o to, żeby coś zrobić na hura, bo można, załóżmy, w jakimś ferworze, jakichś tam szczerych chęci, motywacji, na jakiejś fali zdecydować się, podjąć taką decyzję, ale tu nie chodzi o to, żeby przyjąć i wydarzy się później coś takiego, że oddaje to dziecko, tak? To dziecko już przeżyło traumę, kiedy straciło swoją rodzinę. Staramy się, żeby jak najmniej było takich sytuacji, że dziecko, które straci rodziców, straci dom, trafi do nowej rodziny, do nowego domu, straci ten dom
po raz
kolejny
drugi.
Tak.
No nie można się przygotować na wszystkie sytuacje życiowe, bo no nie sposób. Ale czy może pani nam dać jakiś przykład, w jaki sposób właśnie stymulujecie rodziców do zastanowienia się, czy już są w stanie zająć się dzieckiem?
Wprowadzamy rzeczywiście taki element wyobrażenia sobie, żeby każdy sobie wyobraził, jak to jest przybierać te role i spojrzeć z innej perspektywy. To jest bardzo ważne, potem można rzeczywiście na różne życiowe sytuacje i problemy próbować patrzeć z drugiej strony. Jednym z takich sposobów jest wyobrażenie sobie, tak, jeżeli mówimy o kandydatach, powiem tak jakby o nas, żebyśmy sobie wyobrazili nas ze swoimi dziećmi, wyobrazili sobie sytuację, kiedy zdarza się coś trudnego, jakiś na przykład, nie wiem, wypadek samochodowy i łącznie z małżonkiem czy z małżonką trafiamy na jakiś czas dłuższy do szpitala i wtedy mamy zadecydować, komu powierzylibyśmy nasze dziecko na ten czas kilku miesięcy, pół roku i żebyśmy się zastanowili, jakie cechy powinna posiadać ta osoba, której powierzymy dziecko. Często no to można sobie tak po prostu spróbować wyobrazić, komu powierzylibyśmy i nie będzie pewnie tutaj żadnych odkryć spektakularnych, jeżeli się okaże, że najczęściej powierzylibyśmy dziecko komuś, kogo dziecko już zna, przy kim czuje się bezpiecznie, że będzie to ktoś z członków własnej rodziny, może rodzice, czyli dziadkowie dla dziecka, może rodzeństwo, czyli ciocia, wujek. I też tak mówi ustawa, że w pierwszej kolejności dziecko powierza się rodzinie spokrewnionej, dziadkom, rodzeństwu, bo to tam dziecko czuje się bezpiecznie, tam zna ją dziecko, jego zwyczaje. komu chcielibyśmy powierzyć dziecko, jakie cechy powinna mieć ta osoba. No tutaj pewnie będzie taka nieograniczona lista naszych wymagań, oczekiwań. Możemy sobie to rozpisać i zobaczyć, co będzie. Czy będziemy chcieli, żeby ta osoba tak dbała o przyzwyczajenia dziecka, dbała o bezpieczeństwo, żeby nie było jakiejś sytuacji, że powierzymy dziecko osobie, która nadużywa alkoholu albo osobie, która jest w złym stanie psychicznym. Pewnie chcielibyśmy powierzyć osobie, która zadba i przygotuje dziecko, nie wiem, z korepetycjami, z pewnymi brakami, że będzie rozwijała zainteresowania. Będziemy pewnie chcieli, żeby uszanowała nasze poglądy, czy to światopoglądy, czy poglądy religijne i zadbała o kontynuację pewnych spraw związanych ze światopoglądem religijnym. Ale myślę, że będziemy też chcieli, żeby to była osoba, która zapewni kontakt z nami, z rodzicami. Także tutaj cokolwiek powiemy w tych kryteriach, jakie chcielibyśmy przyłożyć tej rodzinie, która zajmie się naszym dzieckiem, to będą te kryteria, które my jako rodzice zastępczy, jako kandydaci powinniśmy spełniać.
Odwracamy sytuację tak. I zmuszamy rodziców zastępczych do wyobrażenia sobie,
że to my jesteśmy tymi rodzicami, tak, którzy tracą dziecko
i potrzebują,
i gdzie chcielibyśmy,
opieki,
żeby to dziecko było. Taka zmiana perspektywy na pewno dużo wnosi.
Pani Anno, bo MOPS jest instytucją świecką. Właśnie, czy światopogląd, wyznawana religia, czy niewyznawana religia ma wpływ na to, komu przyznajecie dziecko?
Nie, tutaj wiadomo, że nie jest dyskryminowany nikt. Każdy światopogląd, tak, no wiadomo, każdy ma prawo do, jest wolność sumienia i wyznania. Nikt tutaj nie jest dyskryminowany. Na pewno nam zależy, żeby było szanowane dobro dziecka z tym, z czym przychodzi, jego korzenie i tak samo światopogląd religijny. Mhm. Także ważne jest, i to też jest mowa na szkoleniu o tym, żeby szanować światopogląd dziecka religijny, czy w ogóle światopogląd i światopogląd rodziny pochodzenia. Także takie są też kryteria, że szanujemy to, tak?
Ale zdarza się, że dziecko na przykład katolickie trafia do rodziny ateistycznej, czy odwrotnie? Czy to ma jakieś konsekwencje później?
Tak, zdarza się. Potrzebujemy opiekunów zastępczych. Rodzina, która jest dobrze przygotowana, wie o tym, że jest zobowiązana uszanować to, z czym przychodzi dziecko, i zdarza się, że dziecko trafia dziecko jednego wyznania trafia do rodziny zastępczej, gdzie jest inne wyznanie. No i wtedy najczęściej rodzina dba tak o ten światopogląd dziecka. Zdarza się, że dziecko było w rodzinie, wiem, protestanckiej, a rodzina przygotowała dziecka do pierwszej komunii świętej. I jesteśmy bardzo z tego dumni, że rodzina odwoziła na przygotowania dziecka do komunii, wyprawiała przyjęcia. I tak samo mieliśmy w sytuacji, że była osoba, która jest świadkiem Jehowy i w tym czasie też przygotowała dziecko do komunii. To było coś wspaniałego. To było coś wspaniałego, bo to było właśnie to, czego oczekujemy. Uszanowanie, akceptacja dziecka, nie narzucanie swoich ram. Próbujemy jakoś też wspomagać. No to są już indywidualne sytuacje, tak. Ale taka jest zasada i takie są oczekiwania do kandydatów, że uszanują.
Podkreślała pani na początku naszej rozmowy, że rodzina zastępcza jest rodziną zastępczą. I przynajmniej w teorii jest tak, że to dziecko później trafia do rodziny właściwej. Jak to się odbywa? Czy to się wiąże z dramatem dziecka, z dramatem rodziców, którzy się do tej pory tym dzieckiem opiekowali? Z jakimi to kłopotami czy problemami się wiąże?
Tak jak przygotowania wymaga przejście dziecka z rodziny, w której jest jakiś kryzys, która jest dotknięta kryzysem, do rodziny zastępczej. Mówię, czasami jest to kwestia, że to jest prosto z interwencji, jeżeli rodzice są pod wpływem alkoholu, nie zabezpieczają dziecka i odbywa się to wtedy nagle, ale wtedy wiadomo, ratuje się życie i zdrowie dziecka, bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Może to być stopniowe przygotowanie, że sąd zauważył pewne zaniedbania i przygotowujemy, wtedy mamy czas na przygotowanie rodziców i dziecka do przejścia do rodziny zastępczej. Tak samo w drugą stronę. Wszystko, no najlepiej, jeżeli jest czas i możliwość przygotowania przede wszystkim dziecka. I są różne sytuacje. Jeżeli sytuacja prawna dziecka się reguluje w międzyczasie, kiedy ono przebywa w rodzinie zastępczej, wtedy no, rusza cała procedura. My zgłaszamy dziecko do środka adopcyjnego, jako dziecko z uregulowaną sytuacją. Oni prowadzą to już w skrócie swoje procedury, ale przede wszystkim jest pierwsza taka możliwość. Rodzina zastępcza ma pierwszeństwo przysposobienia dziecka, które było w tej rodzinie powierzone i sytuacja jego się uregulowała. Także w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę rodziców zastępczych. Jeżeli trafi malutkie dziecko, w tym czasie się sytuacja ureguluje, ci rodzice zastępczy mają pierwsi możliwość przysposobić to dziecko, dlatego że wtedy dziecko nie jest narażone na kolejne przenosiny i tak dalej. To dziecko zostaje dalej, sytuacja się reguluje, a rodzina zastępcza staje się potem stopniowo tak i ostatecznie postanowieniem sądu rodziną adopcyjną. Jest też inna wersja, że może dziecko, które ma uregulowaną sytuację, jeżeli... No, to są badane wszystkie okoliczności, czy dziecko jest zakwalifikowane przez ośrodek adopcyjny do tego przysposobienia, a rodzina zastępcza nie chce i tak dalej przyjąć tego dziecka też w adopcję, no to wtedy ośrodek adopcyjny wskazuje rodzinę przysposabiającą i następuje też proces i to jest w najlepszym wariancie przeprowadzane tak, że to jest wszystko w porozumieniu, że poznają się rodzice, ci przysposabiający z rodziną zastępczą, są wizyty, jest poznanie się i to wszystko następuje stopniowo. Znam rodziny, które umożliwiają nawet, to już nie tylko z Kalisza, ale i z okolicy, które umożliwiają nawet to, że na jakiś czas ta rodzina, ci kandydaci adopcyjni zamieszkują z rodziną zastępczą, żeby po prostu przyzwyczaić dziecko, tak? Żeby dziecko po prostu związało się, tak? Z kolejną rodziną, żeby to przebiegło jak najłagodniej. Jeżeli dziecko wraca, bo jest jeszcze ten jeden wariant, jeżeli dziecko wraca do swoich rodziców, też to wszystko najlepiej jak następuje stopniowo, że jeżeli to jest już gotowość i rodziców, że oni się już postawili na nogi, uporali się ze swoimi problemami, pokonali kryzys, to wtedy też następuje wszystko stopniowo. Jest coraz więcej wizyt, są one coraz częstsze, coraz dłuższe i w odpowiednim momencie następuje to przekazanie dziecka. Oczywiście inaczej to wygląda, jeżeli to jest rodzina taka niezawodowa, która jest obca, inaczej jeżeli dziecko jest na przykład u cioci, u dziadków i wtedy to jest, są powiązania rodzinne, wszyscy się znają, to jest troszeczkę łatwiej.
A czy zdarzają się sytuacje mniej optymistyczne, że no, mówimy o tych optymalnych rozwiązaniach i happy endach, a czy zdarza się, że dziecko na przykład nie akceptuje rodziny, do której trafia i odwrotnie?
Zdarzają się takie sytuacje, to są zawsze bardzo trudne sytuacje. Zdarzają się sytuacje, że w którymś momencie dziecko może powiedzieć, nie chcę tu już być. Wolę być w placówce niż w rodzinie zastępczej i zdarzają się takie sytuacje, dziecko wtedy, nie wiem, zgłasza do sądu, zgłasza nam, zawsze reagujemy, także może tak być. I zdarzają się sytuacje, kiedy no, rodzina zastępcza już dojrzała do decyzji, że po oczywiście najczęściej spróbowaniu wszystkich możliwych prób ratowania tej sytuacji, że mówi, nie damy rady, potrzebne są inne rozwiązania. I wtedy no, też jesteśmy dalej z rodziną, wyczerpujemy najpierw wszystkie możliwości każdej innej pomocy, ale jeżeli nie jest to możliwe, no, jest to na pewno trudna sytuacja, przede wszystkim dla dziecka, ale na pewno dla tej rodziny zastępczej też, bo jeżeli sobie położyliśmy za cel, że będziemy pomagać, ratować, my też na szkoleniach wielokrotnie powtarzamy, że jedną z najtrudniejszych sytuacji to jest ponowne oddanie dziecka, że dziecko traci swój dom, że mama, która była mamą, już nie będzie mamą, że dziecko idzie do placówki. Także to są bardzo trudne sytuacje, ale one się zdarzają. Nie możemy ich wykluczyć. Wpływa na to wiele sytuacji, wiele okoliczności. Trudno jest je wszystkie przewidzieć. Dlatego, żeby może zmniejszyć ryzyko, mogę powiedzieć, że no my też jesteśmy po to, żeby w trakcie wspierać rodzinę, rozwiązywać różne problemy, podpowiadać rozwiązania. Dysponujemy pomocą psychologiczną, czasami różne szkolenia, ale należy przede wszystkim mówić o problemach na początku, kiedy się pojawiają. Czasami może ta chęć sprostania zadaniu, bycia takim idealnym rodzicem, nawet zastępczym, powoduje, że nie zawsze od początku mówimy, że coś jest nie tak, że z czymś mam problem. No i wtedy im dłużej czekamy, tym gorzej, bo potem jeżeli ktoś przychodzi do nas, nie mamy czarodziejskiej różdżki, nie damy rozwiązać problemów tak nagle. Więc na pewno mówienie o problemach, na pewno korzystanie z pomocy, dbanie też o siebie, o swoją kondycję, bycie rodzicem zastępczym, to jest
Chciałem,
ważne.
Żeby dzisiejsza rozmowa dotyczyła, tak jak mówiłem, meandrów rodzicielstwa zastępczego. Jest to duża odpowiedzialność i duże wyzwanie. To rodzice zastępczy muszą sobie uświadomić, bo często zdarza się, że dzieci, które trafiają do tych rodzin zastępczych, często są chore, prawda? I trzeba je otoczyć dodatkową opieką i poświęcić im czas i siebie samego.
To będzie jakby takie zadanie na 24 godziny, 7 dni w tygodniu i właściwie dodajemy i gwarantowane problemy, dlatego że no, może lepiej się rozczarować. Właściwie tu nie mogę mówić o jakichś scenariuszach gotowych i wzorcach, bo każda sytuacja jest inna i czasami jeżeli powiemy, że może być trudno, a jest łatwo, to no, wolimy, że się rodziny rozczarują, a jednak straszyłyście, nie jest tak źle jak mówiłyście, jest jakby prawie idealnie, ale my jesteśmy od tego, żeby przygotować na najtrudniejsze sytuacje, dlatego że często bywa tak, że jednak dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych, one jakby od początku często nie były chciane, więc jakby nie były chciane i oczekiwane. To już gdzieś tam mama niekoniecznie dbała, czy jeżeli chodzi o odżywienie, czy jeżeli chodzi o tak o sen, odżywienie, o alkohol, o używki, o różnego rodzaju dopalacze. Często może być tak, że nie było ani jednej wizyty u lekarza, więc tutaj mamy obszar już ciąży, w czasie którym jest dużo ryzyko różnych opóźnień, powstania różnych opóźnień. Czasami się zdarza, że nawet na poród nie trafia do szpitala i też tak bywało. No jeżeli jest kryzys, no to coś działo się złego. Być może była zostawiona sama sobie, nie miała warunków materialnych, bytowych, wsparcia, pomocy. No i wtedy to się wiąże z dużą ilością zagrożeń też, niedożywienia, zaniedbania. Mogły być jakieś, no nawet podczas, no mamy taką sytuację, gdzie nie wiem, dziecko się, mama nie była na tyle czujna, dziecko się zachłysnęło jako niemowlak. No i jest poważnie teraz tak, no nie funkcjonuje samo. Jest dzieckiem niepełnosprawnym, doszło do niedotlenienia mózgu i chociażby to genetycznie też pewne problemy mogą się powielić. Plus wszystkie kryzysy, które były. Przemoc. Niejednokrotnie mama w czasie ciąży doświadczała przemocy. Później dziecko doświadczało przemocy i to wszystko nie jest bez znaczenia. Nie tylko przemoc, ale i odrzucenie. Jeżeli dziecko przez jakiś czas rosło z poczuciem, że jest odrzucone, niechciane, no to gdzieś to się odbija. Przygotowujemy też na to podczas szkolenia, także no, trzeba być przygotowanym, że nie będzie łatwo.
Mówiliśmy o tych smutnych stronach rodzicielstwa zastępczego, ale pani Anno, na zakończenie chciałbym, żeby pani nam powiedziała coś optymistycznego, urzulając nas na to piękno i trudy jednocześnie.
Może bym chciała to jakimś takim porównaniem tak troszeczkę inaczej powiedzieć, bo tutaj rzeczywiście przenosimy dzieci z jednej rodziny do drugiej. Trochę jakby przesadzamy, dlatego takie może skojarzenie z roślinami, które przesadzamy. Jeżeli przesadzamy roślinę, musimy przede wszystkim poznać, tak? Dowiedzieć się jak najwięcej, jakie ma wymagania, jakie potrzeby. Dowiedzmy się, jaką dziecko ma historię, co przeżyło, jakie ma potrzeby. Jeżeli będziemy wiedzieć, jakie ma potrzeby, wtedy ważne jest, żebyśmy roślinę przesadzili, żeby dobrze nam wyrosła i pięknie kwitła, żebyśmy zadbali o korzenie. Więc przesadzając roślinę, dbamy o korzenie, żeby ich nie uszkodzić, żeby o nie zadbać. Jeżeli roślina ma solidne korzenie, wtedy jest szansa, że się przyjmie i nam fajnie zakwitnie. I tymi korzeniami jest właśnie rodzina dziecka. Ważne jest, żebyśmy zapewnili optymalne warunki. Postawili roślinę w odpowiednim miejscu. Jedna wymaga cienia, inna słońca, podlewania, różnie. Czasami towarzystwo innych roślin jest ważne. Poradzić się, także innych ogrodników. To wszystko też tutaj się przekłada. Na początku może być tak, że troszeczkę nam przywiędnie, ale nie koncentrować się na tym, tylko cały czas dawać jej szansę i czekać i pięknie rozkwitnie, będzie się rozwijała. Tak samo tutaj w rodzicielstwie zastępczym. Dajmy od siebie wszystko, ale też pozwólmy, niech się po prostu rozwija.
Gościem Radia Rodzina była pani Anna Ignaszak-Janiak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Dziękuję bardzo Pani Anno, do widzenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Gość dnia w Radiu Rodzina.